Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę na buycoffee.tu / na podcast o mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.urszuladabrowska.pl. Mniej więcej rok temu zrobiłam pierwsze książkowe podsumowanie i powiem Ci, że mi się to bardzo spodobało. Co więcej, wiem, że wielu słuchaczom również. Dlatego z ogromną przyjemnością robię teraz drugie podsumowanie. Kolejny ranking. Top 10 popularno-naukowych książek 2022 roku. To już trochę za późno na kupowanie prezentów, ale trudno. Zawsze jest dobry czas na dobre książki. Zasady tego rankingu, jak się domyślasz, są dość luźne. Po pierwsze, wybór jest całkiem subiektywny. Będą moje wrażenia i tyle. Po drugie, ranking obejmuje książki popularno-naukowe. No chyba, że nie. Ważne, żeby jakoś były związane z mózgiem, umysłem albo naturą człowieka. Po trzecie, tylko jedna książka miała premierę w 2022 roku, reszta jest starsza. Natomiast ja wszystkie je przeczytałam właśnie w tym roku. Czy przeczytałam dokładnie 10 książek popularno-naukowych? No nie, było ich trochę więcej. Ale nie chcę o nich opowiadać, nawet miłosiernie nie podam tych tytułów. A teraz kilka słów o rankingu tak z lotu ptaka. Muszę uprzedzić, że będzie to dość mroczne zestawienie. Bardzo mnie to zaskoczyło, gdy uświadomiłam sobie, jakie są trzy główne tematy większości tych książek. To uwaga, trauma, nałogi i psychoterapia. Szaro, mroczno, żeby nie powiedzieć depresyjnie. Generalnie to ja w podcaście o mózgu unikam takich ciężkich treści, ale czytać muszę. I w dodatku chcę, a nawet lubię. Bo niestety lub stety tak działa nauka. Najwięcej o standardowym modelu mózgu uczymy się, porównując go do egzemplarzy, w których coś poszło nie tak. Stąd takie, a nie inne tematy książek, które czytałam w tym roku. Oprócz traumy, nałogów i psychoterapii będą też dwie książki po prostu o mózgu, a jedna bardziej o psychiatrii niż psychoterapii. Wśród tych 10 będzie jedna książka polskich autorek, jedna powieść, a także dwie pozycje typu wywiad rzeka, więc naprawdę jest z czego wybierać. No to go! Na miejscu 10 uplasował się zbiór esejów pod tytułem W zakamarkach mózgu – wybitni naukowcy o fascynujących funkcjach ludzkiego mózgu. Autorem jest David J. Linden. To dość świeża rzecz, oryginalnie wydana w 2018, a w Polsce w 2021 roku. I nie powiem, miałam dużo przyjemności z jej czytania. Mamy tu 37 rozdziałów, każdy o czym innym, każdy napisany przez innego naukowca. Trochę to od sasa do lasa, ale na ogromny plus trzeba podkreślić to, że treści są bardzo aktualne i bardzo zaawansowane. Trochę w czytaniu przeszkadza to, że książka łączy różne style autorów i różne poziomy szczegółowości. Dlatego właśnie tylko miejsce 10. I raczej polecam osobom, które już trochę o mózgu się naczytały. W zakamarkach mózgu pod redakcją Davida Lindena to absolutne neuronaukowe mięcho. Przy okazji dodam, że jakby co, to tytuły i nazwiska będzie można sprawdzić we wpisie do tego odcinka na mojej stronie urszuladabrowska.pl. Na miejscu 9 mamy książkę typu poradnik. To Znajdź spokój wewnętrzny. Pomoc dla DDD i DDA w odzyskiwaniu emocjonalnej trzeźwości. Autorką jest Tian Dayton. Na rynku polskim książka jest od 2021 roku, ale w oryginale już 15 lat. Więc taka nowość, nie nowość. Ale najważniejsze, że nadal bardzo, bardzo aktualna. Tytuł i podtytuł mówi w skrócie właściwie wszystko. Miałeś schrzanione dzieciństwo? No to pewnie teraz trochę tobą szarpie. Na szczęście to nie wyrok dożywotni, bo możesz wyjść na prostą. I ta książka podpowie Ci jak. No i faktycznie obietnica w podtekście tytułu jest spełniona. Autorka daje, co zapowiada. Pani Tian Dayton jest osobą już bardzo dojrzałą, bardzo doświadczoną i dość znaną, szczególnie wśród terapeutów pracujących metodą dramy. Napisała ponad 15 książek i przeprowadziła tysiące warsztatów. Jednym słowem wie, co mówi. A mówi o tym, co się dzieje z mózgiem i umysłem małego człowieka, gdy wychowuje się w zagrażającym mu środowisku. I jak takie dzieciństwo wpływa na dużego człowieka. W książce jest też spora część poradnikowa, w której autorka wymienia najróżniejsze, uzupełniające się sposoby leczenia i kojenia wewnętrznych ran i urazów. Do tego wszystko jest napisane bardzo przystępnym i obrazowym językiem, więc same plusy. W takim razie, dlaczego tylko 9. miejsce? Odpowiedź leży po mojej stronie. Ten tytuł polecono mi, kiedy miałam już za sobą dwie porządne książki o traumie. Obie pojawią się za chwilę w rankingu. W każdym razie przy tej już mocno czułam, że znów czytam to samo. I gdyby ta książka nie była tak dobrze napisana, pewnie bym ją odłożyła. A tak utrwaliłam sobie wiedzę. Wniosek jest taki. Znajdź spokój wewnętrzny Tian Dayton jest u mnie na miejscu 9, ale tak naprawdę to właściwie najlepsza pozycja na pierwszy kontakt z tematem złożonej traumy dziecięcej i jej leczenia. Miejsce 8 to psychowzroczność. Jak dzięki nowej wiedzy o umyśle i empatii wprowadzać pozytywne zmiany w życiu? Daniel J. Siegel. Tę książkę poleciła mi słuchaczka, ale pana Daniela Siegla znałam już wcześniej jako bardzo dobrego popularyzatora wiedzy o mózgu. To także terapeuta i pasjonat neuronauki. Niestety wobec tej konkretnej książki mam mieszane uczucia. Na plus na pewno zaliczam bardzo ciekawe historie pacjentów. Mamy chłopca, który nie radzi sobie z emocjami, małżeństwo w kryzysie i starszego pana, który dopiero po 80 odkrywa, jak miło czuć uczucia, swoje własne i te wobec innych ludzi. Wszystkie opisane terapie kończą się happy endem i takie historie to ja szanuję. Na minus niestety jest język autora, a to może być problem tłumaczenia, bo nie wszystko, co dobrze brzmi po angielsku, ma po polsku równie sensowne i miłe dla ucha brzmienie. Choćby ta psychowzroczność, czyli po angielsku mindset. Termin, którego nie używa nikt inny oprócz Daniela Siegla. Niby fajne, niby coś mówi, ale ja tego nie kupuję, bo to słowo po prostu obejmuje kilka innych powszechnie używanych terminów. Psychowzroczność to mniej więcej tyle co wgląd, samoświadomość, mentalizacja i inteligencja emocjonalna wzięte do kupy. I takich konstrukcji jest w książce kilka. Dla mnie o te kilka za dużo. Dlatego u mnie tylko 8 miejsce, co nie zmienia faktu, że to książka bardzo dobra, dobrze napisana i pełna jakościowej wiedzy. No i uwaga, zapinaj pasy, bo od miejsca 7 mamy już same petardy. Poważnie. Zaczynamy od propozycji idealnej na prezent, pod choinkę i nie tylko. Miejsce 7 to Mózg, opowieść o nas, David Eagleman. Autor to neurobiolog i wykładowca, ale także naukowy celebryta. Największy rozgłos zdobył robiąc filmy dokumentalne o mózgu dla amerykańskiego kanału PBS. Zachowując proporcje, jest to taki David Attenborough od mózgu. David Eagleman pisze bardzo sprawnie i tworzy z wiedzy opowieści, a ja takie podejście lubię najbardziej. Mamy więc w jego książce bardzo dużo syntetyzowanych informacji neuronaukowych, ale to zdecydowanie nie suchy akademicki wykład. Książka składa się z 6 głównych części. Każda z nich ma charakter eseju naukowego. Autor zgrabnie płynie przez tematy. Jednocześnie robi to w dość uporządkowany sposób i przechodzi gładko od jednego zagadnienia do drugiego. Całość robi wrażenie swobodnego i spontanicznego opowiadania o mózgu, ale w tle widać przemyślany i logiczny szkielet. Książka jest nieźle wydana, ma czarno-białe, ale klarowne ryciny, zdjęcia i infografiki. I uważam, że to idealna pozycja dla kogoś, kto zaczyna się interesować działaniem mózgu i człowieka. Mózg, opowieść o nas, to pozycja bardzo rzetelna, a jednocześnie przesympatyczna. Miejsce 6. Nigdy dość, mózg a uzależnienia. Judith Griesel. To kolejny hit, tym razem o uzależnieniach. Autorka to psychofarmakolog i była narkomanka. Z tego zaskakującego połączenia wyszedł niezwykły miks autobiografii i książki popularno-naukowej. Po angielsku jest takie hasło, że każdy research to tak naprawdę misearch, czyli naukowe poszukiwania są u wielu ludzi tak naprawdę próbą zrozumienia siebie. I w wypadku Judith Griesel taka interpretacja sprawdza się w 100%. Jest to absolutnie niezwykła książka z wielu powodów. Po pierwsze, pani Judith w młodości totalnie popłynęła na dno. I nie waham się tak ostro mówić tylko dlatego, że ona mówi o sobie jeszcze ostrzej. We wstępie książki Judith Griesel opisuje moment zwrotny, który pozwolił zmienić kierunek życia, który, jak sama przyznaje, prowadził jedynie do śmierci. Pewien dealer dał jej zły pakunek. Zamiast standardowej działki, do rąk Judith trafiło ogromnie dużo prochów. W czasie narkotykowej imprezy jej kolega od ćpania stwierdził: dla nas kokainy nie będzie nigdy dość. Ta czarna wizja zmieniła spojrzenie Judith na narkotyki, które od dawna nie były już źródłem przyjemności, ale upiorną koniecznością. Tak rozpoczęła się jej droga ku trzeźwości. Dodam od razu, że była to oczywiście droga długa i wcale niełatwa. To, że Judith Griesel z uzależnienia od ciężkich narkotyków się uwolniła, to samo w sobie jest trochę jak wygranie na loterii. A to, że potem udało jej się zrobić karierę akademicką, to już szok. I w tej akademickiej karierze pani Judith Griesel postawiła sobie cel – znaleźć świętego Graala, czyli zrozumieć mechanizm uzależnienia i znaleźć lek albo antidotum. No i tu spoiler – nie ma tak łatwo. Uzależnienie to zjawisko złożone, a jego leczenie to wciąż trudna sprawa. Czasem beznadziejna. Na szczęście nie zawsze, jak widać po przykładzie pani Judith. Polecam książkę, bo historia autorki jest fascynująca, a wiedza przez nią zebrana bardzo wnikliwa i bardzo ciekawie podana. Na miejscu piątym bestseller New York Timesa i całkiem nowa nowość. Premiera polska miała miejsce w 2022 roku, a światowa zaledwie rok wcześniej, czyli w 2021. Tytuł brzmi następująco. Co ci się przydarzyło? Rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu. To w moim zestawieniu druga z trzech książek o traumie. A autorami są Oprah Winfrey i dr Bruce D. Perry. Taki zestaw autorów odpowiada za ekstremalnie wysoki poziom tej książki. Oprah Winfrey zjadła zęby na robieniu wywiadów i mówieniu do szerokiej publiki. Mało kto jak ona dba, aby naukowe treści były dostępne, ciekawe i przede wszystkim adekwatne. Dr Bruce Perry to psychiatra dziecięcy i neurobiolog, człowiek, który ma ogromną wiedzę akademicką i doświadczenie w pracy z dziećmi. Ale to Oprah pilnuje, aby ta ogromna, złożona i trudna wiedza była podana w sposób, który zostanie zrozumiany przez czytelnika. W książce są ryciny i schematy, które dodatkowo porządkują wiedzę o mózgu, stresie i jego regulacji, o traumie, odporności psychicznej, o pamięci i traumie międzypokoleniowej. Jednym słowem, bardzo dużo wiedzy neuronaukowej. Dlatego polecam tę książkę każdemu zainteresowanemu naturą człowieka, nie tylko tą poranioną i okaleczoną. Oprah Winfrey i dr Bruce Perry, co ci się przydarzyło? Rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu. Miejsce czwarte to Highland, jak ćpają nasze dzieci. To również wywiad rzeka, tym razem prowadzony przez dziennikarkę Agatę Jankowską. Natomiast wkład merytoryczny wnosi przecudowna i przemądra Maria Banaszak. Uczciwie uprzedzam, że nie jestem tu obiektywna, tak jak w całym tym rankingu, ale tu wyjątkowo, bo z Marysią łączy mnie długa, długa, długa historia. Znamy się z liceum i był czas, gdy spędzałyśmy niekończące się godziny na rozmowie o życiu, umieraniu, wartościach, człowieczeństwie i innych tematach, z którymi mierzą się nastolatki. Czytanie wywiadu z Marysią było dla mnie jak powrót do tych czasów. Z tym, że nie ukrywam, poziom radykalnie wzrósł. To już nie jest rozmowa dwóch nastolatek, ale dwóch mądrych i dojrzałych kobiet. Marysia, właściwie Maria, od czasów liceum zdobyła niesamowite wykształcenie i jeszcze większe doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi. Jest terapeutą uzależnień i doktorką nauk społecznych. Przy okazji ma w małym palcu historię narkomanii w Polsce, bo oboje jej rodzice od lat 80. pracowali z osobami uzależnionymi i chorymi na AIDS. Wspólnie z Markiem Kotańskim zakładali pierwszy w Polsce ośrodek leczenia uzależnień w Głoskowie. To były lata 80., czasy, gdy królował kompot i wąchanie kleju. Potem na rynek wchodziły kolejne substancje i zmieniał się świat narkomanii w naszym kraju. O tych zmianach oraz o stanie obecnym opowiada książka Highland. Dużo w niej także o samych mechanizmach uzależnienia, o jego leczeniu i zapobieganiu. Highland, jak ćpają nasze dzieci? Maria Banaszak i Agata Jankowska. Miejsce trzecie. Czy chcesz o tym porozmawiać? Terapia oczami terapeutki i jej terapeuty. Lori Gottlieb. I tu obiecana we wstępie powieść. Dodam, że powieść w dużej mierze autobiograficzna. Na pierwszym planie mamy autorkę, która snuje równolegle dwie historie. Pierwsza to jej własna terapia i przemiana, którą Lori Gottlieb rozpoczyna po tym, jak rzuca ją narzeczony. Autorka, która sama jest psychoterapeutką, decyduje się na własną terapię. Kolejne spotkania z terapeutą Wendelem wyciągają na wierzch drugą opowieść. Tym razem jest to retrospekcja. Wcześniejsza historia Lori Gottlieb. Kręta ścieżka jej kariery, niestandardowe rodzicielstwo, zmaganie się z chorobą i upływającym czasem. To już samo w sobie jest materiał na bardzo ciekawą powieść. Natomiast kolejni bohaterowie dodają jej nowych, jeszcze bardziej wciągających wymiarów. Są to osoby wzorowane na prawdziwych klientach autorki. Narcystyczny John od pierwszych stron irytuje tak, że aż nóż się w kieszeni otwiera. Ciepła i niepretensjonalna Julie inspiruje do autentyczności w relacjach. Depresyjna Rita uczy godzić się z przeszłością, a nierozważna za to romantyczna Charlotte pokazuje, że czasem najlepsze chęci to za mało. Bardzo fajnie to się wszystko czyta, bo terapeutka Lori Gottlieb wyciąga na światło dzienne największe sekrety, najskrytsze marzenia i najmocniej zabetonowane dysfunkcje. Natomiast autorka Lori Gottlieb snuje na tej podstawie piękną opowieść o harcie ludzkiego ducha i różnicy, jaką w życiu robi bliskość, szczerość i autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem. Czy chcesz o tym porozmawiać? To literatura piękna, ale z silnym wątkiem popularno-naukowym. Autorka wplata w fabułę smaczki z warsztatu terapeuty. Krótkie wykłady, definicje, przywołane autorytety pomagają zrozumieć proces terapeutyczny. W końcu psychoterapia opiera się na ponad 100 latach prac praktycznych i teoretycznych, więc jest co popularyzować. A Lori Gottlieb robi to wyśmienicie. W dzisiejszym zestawieniu myślę, że jest to chyba najlżejsza i najłatwiejsza w odbiorze książka, tym samym dobry pomysł na prezent. Miejsce drugie to Czarna owca medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii. Autorami tej pozycji są Jeffrey A. Lieberman i Ogi Ogas. Książka została wydana w 2015 roku, a do polskiego czytelnika trafiła w 2020. Jeffrey Lieberman to prawdziwa szycha, psychiatra i wieloletni prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Natomiast Ogi Ogas to neuronaukowiec i pisarz. I znów mamy świetne połączenie dwóch autorów, z których obaj mają dużo do przekazania, a przy okazji jeden jest specem od popularyzacji wiedzy. Książka, jak wskazuje tytuł, to podsumowanie historii psychiatrii. Trzeba dodać, że punkt ciężkości jest mocno przesunięty na Stany Zjednoczone i na podejście farmakologiczne, ale to nie są zarzuty. Książka jest absolutnie fascynująca i długo była faworytem tego rankingu. Progres, jaki zrobiła medycyna przez ostatnie 100 lat, jest porażający. To dotyczy również psychiatrii. Do połowy XX wieku leczenie osób chorych psychicznie było prawie niemożliwe, a szpitale psychiatryczne zapewniały właściwie tylko izolację od reszty społeczeństwa. I nie była to wina lekarzy. Robili co mogli, ale po prostu mogli niewiele. Trzeba przyznać, że psychoanaliza Freuda i jego uczniów trochę zmieniła ten obraz, ale nie była w stanie ulżyć na przykład chorym na schizofrenię czy chorobę afektywną dwubiegunową. Prawdziwą zmianę w ich leczeniu przyniosły dopiero wynalezione w połowie XX wieku lekarstwa. I tak zaczął się boom na magiczne pigułki. Trochę się z tym w Stanach rozpędzili i próbują dziś leczyć lekarstwami wszystko i wszystkich, ale to temat na inny odcinek. Wróćmy do Czarnej owcy medycyny. Ta książka w uporządkowany i bardzo wciągający sposób pokazuje, jak ludzkość zmieniła swoje podejście do szaleństwa i obłędu. I jest to historia w dużej mierze optymistyczna. Nawet dziś nie wszystkich chorych da się wyleczyć, ale choroba psychiczna przestała być wyrokiem dożywotniej izolacji w przytułkach czy szpitalach. Nie jestem w stanie w tym krótkim podsumowaniu oddać tego, jak ciekawie piszą Lieberman i Ogas. Poznajemy i szarlatanów leczących ukrytą formą energii, zwaną orgonem, i tuzów psychoanalizy, i zawiłości tworzenia DSM, czyli klasyfikacji diagnostycznej chorób i zaburzeń psychicznych, i przełom, jaki przyniosło badanie i leczenie traumy, i wpływ neuronauki na psychiatrię, i oczywiście wiele historii pacjentów. No przeciekawe. Myślę, że wrócę do tej książki jeszcze nie raz. W tym roku na miejscu drugim. Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii. Jeffrey A. Lieberman i Ogi Ogas. I tak dotarliśmy do miejsca pierwszego. Nie mam werbli, ale to właśnie ten moment. Mamy tu strach ucieleśniony, mózg, umysł i ciało w terapii traumy. W Polsce książka dostępna jest od 2018 roku, a na świecie od 2014. To obszerne i bardzo ciekawe dzieło napisał niesamowity człowiek, Bessel van der Kolk. Przeczytam teraz jego biografię ze skrzydełka książki, bo nic mądrzejszego nie wymyślę. Bessel van der Kolk, amerykański psychiatra, urodzony w Holandii w 1943 roku. Ekspert w dziedzinie badań nad traumą i leczenia zaburzeń posttraumatycznych. Pionier w neurobiologicznych badaniach mózgu. Wielki propagator łączenia dyscyplin nauki, sztuki i najnowszej metodologii terapii traum, zwłaszcza podejścia somatopsychicznego w procesie odzyskiwania pełni zdrowia i radości życia. Uznany klinicysta i wykładowca, profesor psychiatrii na Wydziale Uniwersytetu w Bostonie, założyciel i wieloletni dyrektor medyczny legendarnego Centrum Leczenia Traumy, jeden z pierwszych lekarzy rozpoznających i leczących traumę weteranów wojennych. Same superlatywy, ochy i achy, ale powiem Ci, że to nie jest rozdmuchana biografia, przeciwnie dość zachowawcza. Bessel van der Kolk to człowiek, którego cytują i do którego odwołują się wszyscy. No dobrze, nie wszyscy, ale wielu psychiatrów, psychoterapeutów, lekarzy i specjalistów pracujących z traumą, stresem, depresją, zaburzeniami odżywiania i nałogami. Sama słyszałam o nim i o jego książce w tak wielu kontekstach, że w końcu po nią sięgnęłam. No i czemu się ociągałam? Bo ten temat, no proszę Cię, trauma i PTSD są ściśle powiązane z najtragiczniejszymi aspektami życia. I to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Nawet tygryski zafascynowane mózgiem, takie jak ja. Co więcej, badania nad traumą zaczęły się od weteranów wojennych. Temat wojska jest bardzo daleko na liście moich fascynacji i pewnie w ogóle bym nie sięgnęła po tę książkę, gdyby dotyczył tylko żołnierzy. Ale o tym za chwilę. Ważne jest, że to poszkodowani weterani byli pierwszymi pacjentami Bessela van der Kolka. I to w czasach, gdy armia amerykańska i politycy nie bardzo chcieli się tym bałaganem zajmować. Ale lekarze i zwykli ludzie dobrze wiedzieli, co się dzieje. Z II wojny światowej, z Wietnamu, wracali ludzie ekstremalnie odmienieni. Koszmary, wybuchy złości, depresji, alkoholizm. Tak wyglądało tak zwane normalne życie wielu żołnierzy po wojnie. I bardzo, bardzo długo nikt nie był w stanie im pomóc. Bessel van der Kolk był jednym z pionierów badań takich objawów i wraz z wieloma innymi lekarzami, psychologami i psychiatrami po kolei odkrywali mechanizm powstawania szoku pourazowego, a w konsekwencji uczyli się też, jakie terapie mogą takim osobom przynieść ulgę. Niestety okazało się, że problem traumy zatacza dużo szersze koło. Prócz weteranów mamy ofiary katastrof, napadów rabunkowych, gwałtów, pożarów. U niektórych z nich rozwijają się symptomy stresu pourazowego, podobne jak u żołnierzy. W książce Strach ucieleśniony autor bardzo szczegółowo i zrozumiale tłumaczy, na czym ten problem polega. Jednym z mechanizmów jest to, że mózg ofiar nie jest w stanie skonsolidować dramatycznego wspomnienia i odłożyć go do archiwum pamięci. Zamiast tego odtwarza przeżycie ciągle na nowo, tak jakby działo się tu i teraz. Ani leki, ani standardowa psychoterapia w takim wypadku nie pomagają. Te poszarpane wspomnienia są zapisane bardziej w ciele niż w umyśle. Dlatego leczenie PTSD musi się opierać na innych formach terapii. Najlepiej takich, które jakoś angażują pracę z ciałem. Czy to wszystko? Niestety nie. Okazuje się, że trauma ma jeszcze jedno oblicze. To tak zwana trauma złożona. Jej ofiarą padają osoby dorastające w niestabilnym i zagrażającym środowisku. Mózg dziecka jest kształtowany przez otoczenie. Pierwsze lata determinują to, jak będzie działał w dorosłości. Okazało się, że długotrwały stres w dzieciństwie robi z mózgiem to, co wojna robi z mózgami żołnierzy. I leczenie musi też przyjmować inną formę, niż do tej pory powszechnie się uznawało. Okej, właśnie mocno uprościłam, żeby nie powiedzieć zmasakrowałam przekaz Bessela van der Kolka. Jeśli chcesz bardziej rzeczowego wytłumaczenia, to odsyłam do książki Strach ucieleśniony, mózg, umysł i ciało w terapii traumy. Jest to książka przepełniona po brzegi doświadczeniem i wiedzą autora, ale mnie ujęło w niej coś jeszcze. Między wierszami wyłania się obraz samego Bessela van der Kolka. I dla mnie ten człowiek to ktoś niesamowicie życzliwy i pełny miłości do ludzi, otwarty na nieznane i pokorny wobec swoich braków, także braków wiedzy. Dla mnie bohater. Człowiek, któremu ufam i którego chcę słuchać. Dlatego w tym roku totalnie numer jeden. Strach ucieleśniony, mózg, umysł i ciało w terapii traumy, Bessel van der Kolk. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Polecam Ci również moją książkę Życie towarzyskie mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję, jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz się oddzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu/podcast-o-mózgu. Tam bez jakiegokolwiek logowania będziesz mógł zasponsorować mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz także na stronie www.urszuladabrowska.pl. I to jest doskonały moment, żebym mogła podziękować osobom, które już mi jakąś kawę zafundowały. Niezmiennie jestem zaskoczona, wzruszona i poruszona. I jak zawsze wznoszę za Was toast, oczywiście kawusią. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.